Tu Paryż, RFI, środa, 25 czerwca. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik Uber. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. W Izraelu gabinet Ehuda Olmerta utrzymał się przy władzy dzięki porozumieniu z Partią Pracy, która wycofała swój wniosek o rozwiązanie parlamentu. Tymczasem Izrael utrzymał blokadę Strefy Gazy w związku z pogwałceniem rozejmu przez Hamas. Lider opozycji w Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, zaapelował do państw Afryki o natychmiastowe działanie, by uratować kraj od katastrofy politycznej. Państwa zachodnie wykluczają uznanie wyniku drugiej tury wyborów skonfiskowanych przez Roberta Mugabe. Sąd w Londynie oddalił skargę stojącą na przeszkodzie do ratyfikacji przez Wielką Brytanię traktatu z Lizbony. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wyraził ubolewanie z powodu brutalnych antytybetańskich wypowiedzi chińskiego polityka przy pożegnaniu znicza olimpijskiego w Lascia. We Francji rozpoczął się sezon soldów, być może ostatni w dotychczasowej formule. Dziennik przygotowałam wraz z Anną Rzeczycką. Przeglądu prasy dokonają Katarzyna Zawicka i Jana Bernhardt. Następnie nadamy Euronet w redakcji Anny Rzeczyckiej. Nowości muzyki klasycznej w opracowaniu Piotra Kamińskiego, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, rogatki paryskie Katarzyny Zawickiej i magazyn książki i autorzy Krzysztofa Rutkowskiego. Tu Paryż, RFI. Oto wiadomości. Na zaledwie kilka godzin przed głosowaniem nad wnioskiem o rozwiązanie parlamentu izraelskiego, Knesetu, partia Ehuda Olmerta, Kadima, doszła do porozumienia z partią pracy Ehuda Baraka. Dzięki temu rząd, w którym zresztą Ehud Barak jest ministrem obrony, zachowuje poparcie większości i pozostaje przy władzy. Natomiast premier Olmert wyraził zgodę na to, by wybory w łonie jego własnej partii odbyły się do 25 września. Olmert, podejrzany o udział w aferze korupcyjnej, obiecał, że zrezygnuje z pełnionej funkcji, jeśli zostanie oficjalnie oskarżony. Zaprzeczył jednak wszelkim zarzutom i zagroził zdymisjonowaniem 5 ministrów należących do Partii Pracy, gdyby udzieliła ona poparcia opozycji pod wodzą Benjamina Netanyahu. Kryzys polityczny w Izraelu wywołał poważny niepokój społeczności międzynarodowej, gdyż rozwiązanie parlamentu i upadek rządu Olmerta groziły zamrożeniem rozmów z autonomią palestyńską i z Syrią. Tymczasem Izrael postanowił utrzymać bezterminowo blokadę Strefy Gazy. Jest to riposta po wystrzeleniu przez dżihad islamski 3 rakiet na terytorium Izraela, przy czym 2 osoby zostały ranne. To ewidentne naruszenie zawartego dopiero co rozejmu. Dżihad tłumaczył jako ripostę za zabicie jednego z jego przywódców na zachodnim brzegu, który wszelako nie był objęty rozejmem. Ze swej strony Hamas wydał oświadczenie, w którym zapowiada, że nie zrezygnuje z żadnego z warunków dla uwolnienia kaprala Szalita, porwanego 2 lata temu. Hamas domaga się m.in. uwolnienia przez Izrael w zamian również takich działaczy palestyńskich, którzy uczestniczyli w śmiertelnych zamachach, co Izrael wyklucza. Lider opozycji w Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, opuścił swoje schronienie w ambasadzie Holandii w Harare na czas konferencji prasowej, której udzielił w swoim domu. Przyszedł czas działań i to zaraz. Ludność Zimbabwe nie może już dalej czekać. Zwracam się do Unii Afrykańskiej i Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej, by poprowadziły inicjatywy i doprowadziły do uruchomienia mechanizmów okresu przejściowego, który wyleczy kraj z kryzysu. Morgan Tsvangirai zaapelował wcześniej do ONZ o odizolowanie prezydenta Roberta Mugabe, choć wyraził gotowość do negocjacji z nim, ale pod warunkiem uprzedniego uwolnienia 2000 więźniów politycznych, w tym sekretarza generalnego jego partii. Uznał również, że dla utrzymania pokoju w kraju konieczna jest obecność ONZ-owskich oddziałów wojskowych. Morgan Tsvangirai, kandydat partii MDC, Ruch na Rzecz Demokratycznych Przemian, który wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich 29 marca, zdecydował się wycofać swą kandydaturę z drugiej tury wyborów po to, by nie narażać na represje swoich zwolenników, represje, które ponawiają się codziennie. Ta druga tura ma się odbyć w najbliższy piątek. Jedynym kandydatem pozostał 84-letni prezydent Robert Mugabe, kurczowo trzymający się władzy. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon odradził stanowczo przeprowadzenie tego głosowania, a przyjęta w nocy z poniedziałku na wtorek rezolucja Rady Bezpieczeństwa składa odpowiedzialność za akty przemocy na prezydenta Mugabe. Stwierdza również, że przeprowadzenie w obecnych warunkach w Zimbabwe wolnych i sprawiedliwych wyborów jest absolutnie niemożliwe. Paryż i Londyn oznajmiły dziś, że nie uznają tak czy owak wyników piątkowego głosowania. Eurodeputowani o taką samą postawę apelują do wszystkich rządów w Unii Europejskiej. Mugabe jednak nie chce się poddać. Zachód może krzyczeć ile chce, wybory i tak się odbędą, zapewnia. Tu Paryż, RFI. upadła ostatnia przeszkoda dla ratyfikacji traktatu z Lizbony przez Wielką Brytanię. Sąd w Londynie oddalił skargę niejakiego Stuarta Willera, który starał się zmusić rząd do przeprowadzenia referendum, opierając się na niegdysiejszym zobowiązaniu Partii Pracy do przeprowadzenia referendum w sprawie niedoszłej Konstytucji Europejskiej. Sąd uznał jednak, że traktat lizboński jest całkiem innym dokumentem i oddalił skargę. Tak więc procedura ratyfikacji w Wielkiej Brytanii jest praktycznie zakończona. Pozostaje do przeprowadzenia tylko akt złożenia dokumentów w Rzymie. Choć, jak wiadomo, Irlandia traktat odrzuciła, co pozwala na przykład prezydentowi Czech, wielkiemu eurosceptykowi Václavowi Klausowi, głosić, że traktat przestał tym samym istnieć, każda kolejna ratyfikacja ma znaczenie nie tylko symboliczne. Podkreśla bowiem odosobnienie Irlandii w tej kwestii. Wielka Brytania jest 19. krajem, który dokonał ratyfikacji. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydał komunikat, w którym wyraża pożałowanie z powodu wypowiedzi chińskiego polityka w czasie uroczystości pożegnania znicza olimpijskiego po jego pobycie w stolicy Tybetu, Lhasie. Słowa Zhang Qingli, sekretarza Komunistycznej Partii Chin w Tybecie, zostały usłużnie opublikowane przez agencję Nowe Chiny. Cytuję. Dla jeszcze większej chwały olimpijskiego ducha musimy zdecydowanie zgniatać spiski kliki Dalai Lamy i wrogich sił zagranicznych, które zmierzają do zrujnowania Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Koniec cytatu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wyraża zaś ubolewanie wobec faktu, że z okazji uroczystości zamknięcia etapu znicza olimpijskiego w Tybecie padły deklaracje polityczne i informuje, że wystosował do Komitetu Olimpijskiego w Pekinie list przypominając o konieczności rozdziału polityki i sportu i żądając, by taka sytuacja się nie powtórzyła. Jako szef partii w Tybecie, Zhang Qingli jest naturalnie odpowiedzialny za marcowe represje, w których według źródeł niezależnych zabitych zostało ponad 200 osób. Dodajmy, że władze chińskie ogłosiły otwarcie Tybetu dla turystów zagranicznych, ale agencje prasowe dodają szczegóły. Wizyty są możliwe po uzyskaniu specjalnego dokumentu i tylko w ramach grup zorganizowanych. Tu Paryż, szeryfi. Jak informuje AFP, Związek Zawodowy Solidarność oraz francuskie związki CGT i EFO lansują wspólne projekty na rzecz obrony praw polskich pracowników we Francji, co nabiera szczególnego znaczenia w związku z pełnym otwarciem 1 lipca francuskiego rynku pracy. Pierwszym materialnym wyrazem tej inicjatywy jest broszura w języku polskim informująca o zasadach prawa pracy we Francji. Związki zawodowe przestrzegają szczególnie przed zatrudnieniem przez kaskadę prawdziwych lub fikcyjnych pośredników, którzy pobierają większą część należnych zarobków, przed nadużyciami w kwestii czasu pracy, a także przed nielegalnymi klauzulami w kontraktach, jak na przykład zakaz kontaktowania się z innymi pracownikami lub działaczami związkowymi. A tymczasem we Francji po staremu soldy, ale być może ostatni raz wszędzie równocześnie. Anna Rzeczycka.
W 83 departamentach Francji w środę 25 czerwca punktualnie o godzinie 8 rozpoczęła się wielka sezonowa wyprzedaż. Dotyczy ona sklepów, a także witryn internetowych zajmujących się sprzedażą. Przecena potrwa 6 tygodni, zakończy się 2 lub w niektórych regionach 5 sierpnia i handlowcy mają nadzieję, że po trudnym sezonie zimowym i w niewesołym kontekście ekonomicznym przyciągnie ona wielu kupujących. 10 lat temu wyprzedaże sezonowe rozpoczynały się na poziomie 20%. By zachęcić klientów do większych zakupów, w ostatnich latach próg ten został podniesiony do od 30 do 70%. Rywalami wyprzedaży stały się bowiem promocje robione w ciągu roku, sprzedaże prywatne dla wybranych klientów oraz zakupy czynione coraz częściej na francuskich i zagranicznych witrynach internetowych. W tym roku w związku z chłodną wiosną, spóźnionym latem i spadkiem siły nabywczej ludności w magazynach zalegają duże zapasy letnich sukienek, podkoszulków i letniego obuwia. Frekwencja odnotowana w ciągu dnia w wielkich paryskich sklepach przy bulwarze Osman zdaje się zapowiadać, że towary te znajdą wreszcie swych nabywców. Dyrektor sklepów Printemps przewidywał, że uda mu się sprzedać dzisiaj 150 tysięcy artykułów i że co 8 sekund klienci wychodzić będą ze sklepu z nową parą butów. Kolejki zagranicznych turystów ustawiały się od rana przed stoiskami wielu luksusowych firm. Minister ekonomii Francji, pani Christine Lagarde, liczy na to, że konsekwencją przecen będzie przyspieszenie konsumpcji. Według agencji France Presse francuski rząd w trosce o zdynamizowanie tejże konsumpcji postanowił zreformować legislację sektora handlowego, tak by oprócz dwóch okresów, w których przeceny są dozwolone przez państwo i które z 6 tygodni skrócone zostaną do 5, handlowcy mogli sobie jeszcze wybrać na wyprzedaż 2 dodatkowe tygodnie w roku. Projekt ten dyskutowany będzie na forum Senatu, począwszy od 30 czerwca. Wyprzedaże, które w Francji były do tej pory ściśle reglamentowane, są jedynymi okresami w roku, kiedy handlowcy mają prawo sprzedawać towary poniżej ceny, jaką zapłacili za nie przy ich zakupie.
Były to wiadomości dziennika, słuchają państwo Paryża, RFI. Przeglądu prasy dokonają teraz Katarzyna Zawicka i Anna Bernhardt.
Dzisiejsze dzienniki zapewniają nam pełną różnorodność. Zimbabwe, szaleństwo Mugabe to pierwsza strona Liberation. Ducasse w Monako, wątpliwości w sprawie podatku od fortuny, tytułuje Le Figaro. Alain Ducasse to jeden z najsłynniejszych i największych francuskich szefów kuchni. Jest on kolejną majętną znakomitością, która ucieka przed morderczymi francuskimi podatkami do małego księstwa Monako, gdzie podatków od fortuny się nie płaci. Le Figaro zajmuje się również sprawą velibów, czyli rowerów udostępnionych Paryżanom. Rowery zrobiły furorę, są powszechnie używane. Niestety w ciągu pierwszego roku ich paryskiej przygody blisko 30% taboru zostało rozkradzione lub uszkodzone. Koszty tego cieszącego się dużą popularnością przedsięwzięcia są wysokie. Katolickie La Croix zajmuje się na pierwszej stronie telewizją. A to w związku z raportem, który dzisiaj zostanie przedstawiony prezydentowi Sarkoziemu, raportem na temat finansowania telewizji państwowych po wycofaniu z nich reklam. Zacznijmy od spraw międzynarodowych, czyli od prezydenta Mugabe, który jak wbił się pazurami w stołek prezydencki Zimbabwe, tak nie chce go z rąk wypuścić. Potępiony przez ONZ, opuszczony przez swego wiernego południowoafrykańskiego sąsiada, 84-letni Mugabe po 28 latach władzy jeszcze się nią wystarczająco nie nacieszył. Oto despota, który ma się za Boga, czytamy w artykule wstępnym Liberation. Tyran, którego fanatycy napadają na siedzibę opozycji pod pretekstem zakażenia miejsca. Gospodarka na skraju upadku, zrujnowane rolnictwo, niewyobrażalna inflacja, policja wymykająca się spod kontroli. Region, który może się przekształcić w drugą Ruandę. Zimbabwe jest od kilku dni systematycznie izolowane, odcinają się od niego nawet jego tradycyjni sprzymierzeńcy. To jednak za mało, żeby Mugabe uznał się za pokonanego. Wbrew wszystkim znakom utrzymuje drugą turę wyborów, mimo nacisków ze strony międzynarodowej społeczności, domagającej się odroczenia głosowania do chwili, kiedy warunki w kraju zapewnią przeprowadzenie wyborów wolnych i sprawiedliwych. To kolejny sprawdzian dla tej społeczności, ale sytuacja jest wyjątkowo trudna. Nie można wykluczyć, że doprowadzi do wojny domowej, że zagraża całej południowej Afryce. Trzeba więc znaleźć jakieś skuteczne sposoby wywarcia presji na starym dyktatorze, kończy Didier Pourquery w Libération. O czekających nas być może zmianach w telewizji czytamy w artykule wstępnym La Croix. Zdaniem autora raportu Jean-François Copé finansowanie telewizji państwowych pozbawionych dochodów z reklam ma być proste jak drut i jasne jak słońce. W rzeczywistości jest to bardzo skomplikowane. Przede wszystkim projekt zakłada, że finansowanie to zapewni kilka źródeł, takich jak telewizje prywatne, operatorzy telefoniczni, operatorzy internetowi, no i oczywiście wpływy z opłat za abonamenty telewizyjne. Jednym słowem, raport wzbudza powszechne niezadowolenie. Prywatne sieci nawołują rząd do ostrożności. Operatorzy telefoniczni i internetowi nie kryją swego sprzeciwu, ciesząc się przy tym poparciem władz europejskich, niechętnym okiem patrzących na obarczanie dodatkowymi opłatami rozwijających się dziedzin. Zainteresowani pracownicy przystąpili do strajku. Trzeba przyznać, że pomysł zrodził się w umyśle prezydenta, który za wszelką cenę stara się pokazać, że głowa jego jest pełna świetnych projektów, a telewizja, która nie byłaby uzależniona od reklam, a co za tym idzie, bardzo swobodna, to idea, która może łatwo znaleźć zwolenników. Z drugiej jednak strony niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy nie będzie to służyć przede wszystkim wzbogaceniu sieci prywatnych i czy rzeczywiście trzeba tak diabolizować reklamy. I pytanie najważniejsze, jak zrekompensować straty finansowe powstałe na tym tle? Telewidzowie, w chwili kiedy tyle się mówi o spadku siły nabywczej? Pracownicy, jeśli okaże się, że ta zmiana pociągnie za sobą ograniczenie telewizji publicznej, publicznych do jednej sieci. Wobec tylu pytań nie jest wykluczone, że reforma nie dojdzie do skutku. Telewizja pełni ważną rolę w społeczeństwie, daje rozrywkę, naucza, otwiera okno na świat, zapełnia samotność. Ale za to, żeby mogła funkcjonować jak należy, być ogólnie dostępna i ambitna, trzeba zapłacić pewną cenę. I tę cenę opłaty abonamentowe, reklamy trzeba zapłacić. Kończy Dominique Quignot w La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Głód grozi znowu Korei Północnej. Takim tytułem rozpoczyna swe wydanie dziennik Le Monde. Na alarm biją będący na miejscu specjaliści ONZ-owscy. Koreańska Republika Ludowa już nieraz doświadczyła głodu, ale teraz sytuacja grozi katastrofą humanitarną. Fatalne ubiegłoroczne zbiory i zmniejszenie pomocy przez Chiny i południowego sąsiada ze względu na ogólny kryzys żywnościowy sprawiają, że najbiedniejsi obywatele tego państwa głodują. Jeden z ostatnich twardych komunistycznych reżimów nie zwrócił się wprawdzie o pomoc do społeczności międzynarodowej, ale zapowiedział, że jej nie odmówi. Głód zagląda też do domostw mieszkańców Zimbabwe, czytamy w korespondencji Le Monde, która opisuje życie codzienne w kraju rządzonym przez Roberta Mugabe. Zagraniczni dziennikarze nie mają wstępu do tego raju, ale wystarczy podać się za turystę lubiącego safari, by otrzymać wizę od ręki. Super nowoczesne lotnisko w stolicy, zainaugurowane w 2001 roku przez prezydenta Mugabe, świeci pustkami. Państwo rządzone ręką dyktatora, a może i szaleńca, coraz bardziej zamknięte jest na zewnętrzny świat. Przechodząc ulicami stolicy, dziennikarz widział, że nikt nie schyla się po 100-milionowe banknoty. Powód bardzo prosty. Po prostu nic nie są one warte. Kawa kosztuje miliard dolarów lokalnych. Sklepy świecą pustkami, niewielu stać na zakupy, nie ma też kolejek na stacjach benzynowych. Specjalny system kartek banknotów na żywność zostanie najprawdopodobniej uruchomiony, chociaż z góry wiadomo, że i tak nie będzie skuteczny z powodu galopującej inflacji w kraju zniszczonym przez Mugabe, w kraju głodujących miliarderów, czytamy w dzienniku Le Monde. Artykuł wstępny w gazecie dotyczy wizyty prezydenta Sarkozy'ego na Bliskim Wschodzie. Przyjaźń i co dalej, zastanawia się komentator dziennika, podkreślając, że Nicolas Sarkozy nie wykazał się wielką odwagą i nie wykorzystał swej uprzywilejowanej pozycji zdeklarowanego przyjaciela Izraela, by posunąć sprawę palestyńsko-izraelską do przodu. Podczas wystąpienia w Knesecie prezydent Francji mówił jedynie o dwóch państwach funkcjonujących obok siebie. Gdy powiedział o tym, również w Knesecie, inny przyjaciel Izraela, François Mitterrand, brzmiało to niemal jak herezja. Był to rok 1982. Teraz i Nicolas Sarkozy podkreślił, że do tych, którzy zamieszkują ten region, należy rozwiązanie problemu. Upływające lata pokazały jednak granice tych szlachetnych politycznych deklaracji. Podsumowuje artykuł wstępny w dzienniku Le Monde.
RFI, la radio du monde. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Europa nie jest rozumiana przez swych obywateli, ponieważ nie jest dosyć konkretna. Zdanie to stało się leitmotywem wypowiedzi członków francuskiego rządu na temat Unii Europejskiej po 13 czerwca. Dniu, w którym Irlandczycy odrzucili traktat lizboński. W tym duchu także przemawiał 17 czerwca na forum Senatu sekretarz stanu do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet, podkreślając, że w obecnym trudnym międzynarodowym kontekście jedynym celem francuskiej prezydencji rozpoczynającej się 1 lipca będzie uczciwe posunięcie naprzód wspólnie z partnerami wszystkich przewidzianych dosie, tak by być w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi na troski Europejczyków, głównie na ich zaniepokojenie wzrostem cen surowców i żywności. Podchodzimy do francuskiej prezydencji, która przypada na bardzo trudny moment, z największą powagą.
mówił także Jouyet, na spotkaniu z dziennikarzami francuskimi i środkowoeuropejskimi, które zorganizowane zostało przez klub prasowy Grande Europe i w którym udział wzięli także ministrowie spraw zagranicznych z dwóch krajów, które prezydencje Unii sprawować będą po Francji. Cecilia Malmström ze Szwecji oraz Aleksander Vondra z Republiki Czech. Francuski sekretarz stanu do spraw europejskich przypomniał w tym gronie, że jego kraj chce w trakcie swej prezydencji położyć nacisk na następujące sprawy: klimat, energię, wzmocnienie europejskiej polityki obronnej, Europejski Pakt Imigracji oraz reformę wspólnej polityki rolnej. Powiedział także:
C'est une présidence qui va être difficile, très difficile. C'est pour ça que nous l'abordons avec gravité et humilité.
To jest prezydencja, która będzie trudna, bardzo trudna, dlatego podchodzimy do niej z powagą i pokorą. Ta prezydencja będzie trudna dlatego, że w płaszczyźnie międzynarodowej przeżywamy bardzo ciężki moment związany z międzynarodowym kryzysem finansowym, zawrotnym wzrostem cen ropy naftowej i żywności, politycznymi kryzysami trwającymi w Iraku, Afganistanie i na Bliskim Wschodzie. Nie można też zapominać o trudnych negocjacjach prowadzonych z Iranem w ramach grupy 3+3. Ta prezydencja będzie trudna także w płaszczyźnie europejskiej, ponieważ szczególny zbieg okoliczności sprawia, że następuje ona przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 roku i przed końcem obecnej kadencji Komisji Europejskiej, przypadającym na listopad 2009 roku. Przed wyzwaniami tego szczególnego kalendarza staną także prezydencje czeska i szwedzka. Wszystko to sprawia, że w najbliższym półroczu kalendarz legislacyjny będzie wypełniony po brzegi, a ilość tekstów do rozpatrzenia większa niż to się zwykle zdarza. Do tego dopisać trzeba fakt, że pewna liczba naszych partnerów kontynuuje proces ratyfikacji traktatu lizbońskiego, a my nie możemy czekać na styczeń 2009 roku, by zacząć się zastanawiać nad funkcjonowaniem instytucji, które mają się wyłonić po wejściu tego traktatu w życie. W tym bardzo trudnym kontekście musimy mieć świadomość odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. Stosować metodę pracy kolektywnej, musimy być jednocześnie ambitni i realistyczni, a także bardzo ruchliwi, żeby móc dostosować się do zmian, jakie mogą nastąpić w czasie naszej prezydencji, bo jak wiadomo, nie sposób zarządzać wydarzeniami i ich konsekwencjami.
Parce qu'on ne gouverne rien moins que les événements et leurs conséquences.
Jean-Pierre Jouyet oraz dwoje jego kolegów ze Szwecji i Czech przygotowują wspólny program działań. Nie jest on jeszcze zapięty na ostatni guzik. Jego główne linie jednak są znane i wiadomo, że prezydenckie trio będzie dążyło w pierwszym rzędzie do wypracowania europejskiego porozumienia w sprawie klimatu, który przyczyniłby się także do ułatwienia rokowań na szczeblu międzynarodowym, mających zakończyć się konferencją w Kopenhadze w 2009 roku. Następne zadanie czekające europejską trójkę dotyczyć będzie wzmocnienia polityki energetycznej i bezpieczeństwa dostaw energii. Jean-Pierre Jouyet zaprzecza, jakoby między krajami Europy Wschodniej, głównie Czechami, a krajami starej Europy istniały w tym punkcie zasadnicze różnice zdań.
En ce qui concerne l'énergie, là, je ne crois pas qu'il y ait de divergence avec les pays d'Europe centrale et orientale. C'est parce que, justement, ce sont les pays qui sont le plus victimes de la dépendance à l'égard de la Russie qu'il faut une politique européenne de sécurité énergétique.
Nie sądzę, by między Europą Wschodnią a Zachodnią istniały jakieś poważne rozbieżności w tej dziedzinie. Wiemy, że kraje Europy Centralnej są najbardziej uzależnione od Rosji, że stały się już ofiarami tego uzależnienia. Dlatego europejska polityka bezpieczeństwa energetycznego jest nieodzowna. Jeśli się pomyśli, że Litwa w 2009 roku stanie się w 100% zależna od rosyjskich dostaw energii, staje się rzeczą jasną, że nie można zostawić jej i innych krajów Europy Centralnej w takim stanie zależności. Solidarność europejska do czegoś zobowiązuje. To samo dotyczy stosunków strategicznych. Kraj, który dostarcza innemu państwu 100% jego energii, który co więcej ma monopol w tej dziedzinie, ma także tendencję do korzystania z tej sytuacji i podwyższania ceny i tak dalej. Jest to niedopuszczalne. Z powodu tej specyficznej sytuacji krajów bałtyckich, Słowacji, Czech i innych krajów europejskich musimy zastanowić się nad zróżnicowaniem źródeł zaopatrzenia w energię, nad magazynowaniem energii na poziomie europejskim, nad rezerwami, możliwościami współpracy między Wschodem a Zachodem. Tylko w ten sposób zapewnimy sobie większe bezpieczeństwo energetyczne. Do tego będziemy dążyć i mamy nadzieję, że w listopadzie Komisja Europejska uczyni propozycje idące w tym kierunku.
Mówił Jean-Pierre Jouyet, francuski sekretarz stanu do spraw europejskich. Do wspólnego programu trzech prezydencji, który oficjalnie zaprezentowany zostanie w tych dniach, jeszcze w naszych audycjach powrócimy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Triumf czasu i prawdy, a dokładnie poczucia rzeczywistości, to jedno z najwspanialszych arcydzieł pierwszej połowy XVIII wieku. Oratorium Moralitet, niewiele ponad 20-letniego Händla, napisane w Rzymie wedle wzorów włoskich do libretta uczonego kardynała intelektualisty Benedetta Pamfiliego. Nie wiadomo, kiedy dokładnie utwór został wykonany po raz pierwszy. Zapewne w roku 1707 w pałacu Margisa Ruspoli, Palazzo Bonelli. To typowa dla owych czasów ideologiczna przekomarzanka z dydaktycznym wydźwiękiem. Uroda, zrazu zniewolona przez rozkosz, pojmuje wreszcie swój błąd, wysłuchawszy mądrych nauk czasu i prawdy, i składa swój los w ręce Boga. Prawda to przybliżony przekład włoskiego słowa disinganno, co znaczy dokładnie utratę złudzeń, przejrzenie na oczy. Händel pisze tu jedno po drugiej olśniewającej piękności arie, z których potem będzie ściągać przez całe życie. Pierwszy nagrał ten klejnot przed laty Mark Minkowski, który jest po dziś dzień najwybitniejszym i wciąż wiernym wykonawcą tego utworu. Za nim poszli zaś inni, w końcu nawet Włosi. Ukazała się właśnie nowa wersja pod szyldem Hyperionu. Orkiestrą Academia Montis Regali dyryguje Alessandro De Marchi, a śpiewa obsada międzynarodowa, gdzie najbardziej podoba mi się brytyjski mezzosopran Kate Aldridge w roli rozkoszy. Oto ona właśnie w arii z pierwszej części utworu.
France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
W pierwszym roku swej dyrekcji w Teatro de l'Europe Odeon Olivier Py zaserwował nam wspaniałe danie. Niezwykle osobistą wersję Orestei, arcydzieła Aeschylosa. Spektakl porywa wiarą reżysera w zwycięstwo sprawiedliwości i humanizmu nad rządzą krwi, zbrodnią i wojną domową. Człowiek może zatriumfować nad swoim losem, przyjmując go za własny. Musi jednak przedtem nazwać popełnione winy, iście teologiczne. Wizja antycznej Orestei w oczach szalenie płodnego twórcy. Oresteja wydaje się najmniej tragiczna z wielkich dramatów antycznych, choć zachodzą w niej mrożące krew w żyłach wydarzenia, to przecież kończy się dobrze. Dzieciobójca i zwycięzca spod Troi, Agamemnon, który ofiarował swą córkę Ifigenię, by greckie statki mogły wyruszyć na wojnę, po powrocie do Argos sam staje się ofiarą zemsty swej żony Klitemnestry. Ta z kolei pada z rąk matkobójcy Orestesa, syna przybyłego z wygnania na Parnasie, by pomścić króla i ojca. Ścigają go Erynie zrodzone z krwi matki i nie spoczną, dopóki nie wychłepczą jego duszy do cna. Udręczony uciekinier szuka ratunku w świątyni Apollina, który targuje się z Ateną. Wynik głosowania, którego prapremiera w historii ludzkości dokonuje się w powołanym przez boginię Areopagu ateńskim, przeważy na stronę Orestesa Mądra Pallas. Wprowadzi bowiem nowe prawo, ludzie mają odtąd sądzić ludzkie czyny w zgodzie z prawem boskim. Już nie ślepa zemsta, lecz prawo kierować mają życiem ludzkiej społeczności. A mściwe Erynie pod postacią błogosławionych, Eumenid, roztoczą swą opiekę nad każdym domem, znajdując schronienie i cześć w grodzie, które chciały zniszczyć. W Orestei człowiek przestaje być przedmiotem niezrozumiałych dla siebie praw i wyroczni staje się podmiotem własnego losu. A owa podmiotowość możliwa jest dzięki poznaniu, wydaje się mówić Olivier Py. Reżyser umieścił akcję tragedii w dekoracjach z żelaznych elementów, które budują potężną fasadę pałacu, jego ściany i podwórzec. Wielofunkcyjna scenografia jest dziełem Pierre-André Witza. Częstokroć działania aktorskie umieszczone są wysoko, na podejściu, u szczytu schodów, w białym pokoju na piętrze Klitemnestra odsłania przed starcami swe krwawe dzieło. Jak gdyby reżyser chciał wynieść spektakl na rzadko dziś uczęszczane szczyty. Taka jest również gra aktorska, odrealniona, ubrana w formę, w koturn, nieco operowa, a przez to wyśrubowana w swym patosie i niecodziennej poetyce. Niestety na dłuższą metę napięcie aktorów przeradza się w krzyk, niektórzy płacą za to częściową utratą głosu. Brakuje wycieniowania na tej nieco monochromatycznej palecie środków aktorskich. Olivier Py wpadł na genialny pomysł pozostawienia partii chóru w oryginalnym greckim brzmieniu i przede wszystkim jako śpiewu, rozpisanego na fantastycznie brzmiący kwartet. Muzykę skomponował Stefan Lisz. Buduje w ten sposób most między współczesnością a antyczną Grecją, stwarza na scenie ex nihilo mit. Spektakl porywa czystą i jasną wizją teatralną. Nada Strankar w roli Klitemnestry wyraziła ją chyba najpełniej grą tragiczną, komiczną, prowokującą. To chyba największa dziś obok Catherine Jeżel i Catherine Samy, aktorka tragiczna we Francji, która w tak nowoczesny sposób w duchu swojej epoki umie wyrazić małość i wielkość osoby ludzkiej. Czy to będzie Strindberg, czy Aeschylus, los, czy autorzy współcześni. Nie ma w tym spektaklu puszczonych ról, ale my wymieńmy Bruno Sermona, który z epizodu posłańca umiał wykrzesać rozpacz żołnierza, który po latach tułaczki wraca do domu rodzinnego i nie umie się w nim znaleźć. Przytoczmy na koniec anegdotę zanotowaną przez Ludwika Hieronima Morstina we wstępie jego przygód teatralnych i przypomnianą przez Stanisława Marczaka-Oborskiego w jego przewodniku teatralnym. W czasie premiery
tragedia Ischylosa Eumenidy, gdy cień Klitajmestry zjawił się przed świątynią w Delfach, by obudzić i zachęcić do czynu drzemiące tam furie, zaszły dziwne sceny wśród widzów w teatrze. Kilka kobiet dostało ataku szału, kilku starców umarło z wrażenia. Nazajutrz zebrała się Rada Miejska miasta Aten i osobną uchwałą zwróciła się z prośbą do Aischylosa, by poskromił lot swego geniuszu i pisał sceny mniej natchnione i mniej wspaniałe, ale też mniej wstrząsające, bo tego publiczność wytrzymać żadną miarą nie może. Od 2500 lat żadna władza nie zwracała się z taką prośbą do autora dramatycznego. Oresteja Aischylosa w reżyserii Oliwiera Pi w paryskim Odeonie.
France Internationale.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Jak już Państwa uprzedzałam, w najbliższych miesiącach niewiele będzie się działo na francuskich targach. W Paryżu na lipiec zapowiedziana jest jedna impreza, na prowincji jest nieco lepiej, ale też wielu propozycji nie znajdziemy. Zacznijmy od stolicy. 5 i 6 lipca w centrum wystawowym przy Pont de Versailles mamy salon à table. Poświęcony jest kuchni i gotowaniu. Organizatorzy jednak bardzo skrzętnie ukrywają wszelkie informacje na jego temat. W Sabaudi odbędzie się Solar Event, międzynarodowe spotkanie poświęcone energii słonecznej. Odbywać się ono będzie od 27 do 29 czerwca nad brzegiem jeziora Bourget, nie mylić z Le Bourget pod paryskim. Przewidziano szereg atrakcji mających unaocznić rolę, jaką energia słoneczna może odgrywać w naszym życiu codziennym. Będą więc samochody o napędzie słonecznym, a żeby prezentacja była bardziej interesująca, odbędą się wyścigi takich samochodów. Pierwsze w Europie. Samochody zostały skonstruowane przez młodych wynalazców. Wyścigi na 5-kilometrowej trasie odbywać się będą w dwóch kategoriach. Pierwsza to Sunracers. Pojazdy wyścigowe o kosmicznym rysunku, mogące rozwijać prędkość do 100 km na godzinę. Drugie, z wyglądu nieco mniej spektakularne, ale wcale nie mniej interesujące, to prototypy. Ich cechą wspólną jest pokrycie karoserii specjalnym tworzywem fotowoltaicznym, które pozwala na przetworzenie energii słonecznej w energię elektryczną. Ważnym elementem tego salonu jest specjalnie na tę okazję stworzone miasteczko, w którym wykorzystuje się energię słoneczną. Specjaliści pokażą tu nie tylko, jak tę energię sobie podporządkować, ale również, jakie konkretne korzyści z tego można wyciągnąć, a są to korzyści także finansowe, bo o ochronie środowiska nawet nie trzeba przypominać. Można tu zobaczyć na przykład garaż samochodowy pokryty dachem fotowoltaicznym o powierzchni 23 metrów kwadratowych z miejscem na kilka samochodów, pozwalający na doładowanie tych pojazdów własną energią elektryczną. Albo na przykład dom przyszłości, który będzie nie tylko tani, ale również bardzo wygodny. Osoby o zacięciu naukowym będą miały okazję odbyć wirtualną podróż w czasie i przekonać się, że energia słoneczna od dawna już stanowi przedmiot zainteresowania naukowców zajmujących się opracowywaniem nowych technologii, a właściwie technologii jutra. Przestrzeń kosmiczna, pilotaż, nawigacja. Specjalne makiety pokażą, jak tę energię wykorzystuje się w różnych dziedzinach. Warto wiedzieć, że w niektórych państwach rozwijających się, położonych na półkuli południowej, podejmowane są próby zastąpienia energii elektrycznej energią słoneczną, a właściwie przetworzenia jej na elektryczność. Jest to szczególnie interesujące w państwach rozwijających się, które mają jeszcze wiele regionów, gdzie elektryczność nie została doprowadzona, a energia słoneczna pozwala uruchomić pralkę, piekarnik, lodówkę, pompę wodną. Solar Event przeznaczony jest dla profesjonalistów z branży budowlanej, przede wszystkim dla architektów. Energie odnawialne we Francji cieszą się coraz większym zainteresowaniem, na razie jednak wykorzystywane są w stopniu minimalnym. Solar Event ma być zachętą zarówno dla budowniczych, jak i dla szarych zjadaczy chleba do bardziej powszechnego ich stosowania. Może kiedyś Francja dorówna w tej dziedzinie Niemcom czy Hiszpanom. No może nie pod każdym względem. W Marburgu w zachodnich Niemczech wprowadzono nakaz posiadania płyt słonecznych. I to nie byle jakich. Każdy dom ma mieć na dachu taką płytę o wielkości dokładnie wyliczonej. 1 m² płyty na 20 m² powierzchni dachu. Dzięki temu ma zostać rozwiązany problem ogrzewania i ciepłej wody. Nakaz obejmuje nie tylko nowe domy, ale i już istniejące, jeśli ich właściciele mają zamiar zmienić dach lub system ogrzewania. Niezastosowanie się do nakazu będzie karane. Decyzja ta nawet wśród zdyscyplinowanych Niemców wzbudziła pewne opory. Mówiło się o dyktaturze ekolo, ale cóż, zatwierdzona musi być przestrzegana. Jej obrońcy podkreślają, że nie tylko służy ona ochronie środowiska, ale również wszystkim objętym nią obywatelom, którzy dzięki temu mniej wydadzą na elektryczność. No, jest to argument i ja jestem jak najbardziej za ekologią, ale że wszelkiej dyktatury nie znoszą, to inna sprawa. We Francji jednak nam to raczej nie grozi.
RFI, la radio du monde.
Radio France Internationale.
Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Noc seksualna to wspaniały i tajemniczy album Pascala Quignarda, składający się z setek reprodukcji dzieł sztuki Zachodu i Wschodu, od czasów najdawniejszych do współczesnych, oraz z autorskiego tekstu laureata Nagrody Goncourtów i Nagrody Akademii Francuskiej. Ta niesamowita książka ukazała się u Flammariona. W niedługim czasie ukaże się symultanicznie w przekładach na wiele języków, między innymi na polski. Skończyłem pracę tłumacza. Podobnie jak w wypadku tłumaczeń innych książek Quignarda, było to doświadczenie niezwykłe, intensywne i ryzykowne. Quignard wciąga jak wir. Trzeba dobrze kontrolować wszelkie ruchy, posunięcia słowa i działania. Pascal Quignard uparcie powraca w swej twórczości do największej i dręczącej ludzi na wszystkich kontynentach od wieków, od niezliczonych pokoleń tajemnicy. Jak to się dzieje, że jesteśmy? Gdzie byliśmy, kiedy nas nie było? Kto nas zrobił? Dlaczego scena kopulacji budzi tak wielkie zainteresowanie, przerażenie, tak straszną trwogę, ale jednocześnie staje się natchnieniem dla największych artystów pióra i pędzla, dłuta i piórka? Co w scenie pierwotnej, zwanej też prymitywną, kryje się tak strasznego i jednocześnie tak wspaniałego? Tak, to wielka tajemnica, której Pascal Quignard poświęcił swe dzieło. Biada temu, kto sięgnąłby po Noc seksualną, podobnie jak po inne książki wielkiego francuskiego pisarza, w nadziei na oglądanie świństewek. Rozczaruje się srodze, owszem, znajdzie w albumie ryciny erotyczne, ale też obrazy pasji, męki, śmierci i bólu. Noc seksualną, podobnie jak inne książki Quignarda, przekładać było bardzo trudno, ponieważ polszczyzna w dziedzinie płciowości, rozmnażania i życia uczuciowego ujawnia rozczulającą wręcz siermiężność, która w pewnej chwili przestaje rozczulać i zaczyna grozić niebezpiecznym paraliżem duchowym, jeśli zdamy sobie sprawę, że w sprawach dla życia człowieka bardziej niż podstawowych, ponieważ w sprawach warunkujących jego zjawienie się na świecie, polszczyzna dysponuje jedynie dwoma rejestrami mowy, infantylnym lub chamskim. Wszyscyśmy skutkiem stosunku płciowego, z jednym jedynym wyjątkiem, ale pamiętajmy, że dogmat o niepokalanym poczęciu jest najpóźniejszym z dogmatów Kościoła. Więc skoro nasze pochodzenie warunkuje odbycie stosunku seksualnego, to zasłużyliśmy, by nasz język z większym szacunkiem odnosił się do naszych początków. Potrzeba czegoś więcej niż omdlewającej sentymentalizmem apologii macierzyństwa, z której kastruje się scenę macierzyństwo umożliwiające, i potrzeba czegoś zupełnie innego niż skojarzenia z przemysłem pornograficznym. W polszczyźnie słowo miłość ciąży ku macierzyństwu, seks ku przemysłowi pornograficznemu. Już w pierwszej połowie XX wieku Bojrzeleński musiał nadludzkim wysiłkiem przezwyciężać kłopoty związane z tłumaczeniem Montaigne'a, z których wybrnął znakomicie, określając szczególny pociąg występujący pomiędzy kobietą i mężczyzną, warunkowany różnicami płciowymi, mianem pociesznej świerzbiątcyki. Tekst Doty seksualnej składa się z krótkich rozdziałów, przepowieści, w których Pascal Quignard powraca do starych mitów ludzkości, do narracji i do obrazów, które mówią milcząco o scenie pierwotnej i ją przedstawiają niewidzialne, bo przecież nie sposób jej pokazać. We wstępie Quignard napisał: kiedy wśród nocy najciszy zagłębiam się w sobie, to mi wstyd, żeśmy tak ubodzy. Brak nam obrazów podstawowych. Nie było mnie tej nocy, kiedy zostałem poczęty. Trudno było w dzień poprzedzający przyjście być. Brakuje obrazów, brakuje pewnego obrazu. Zależymy od pozycji, która koniecznie musiała zostać przyjęta, ale której nigdy na własne oczy nie zobaczymy. Ten brakujący obraz zwie się początkiem. Szukamy go nieustannie, dopóki żyjemy. Szukając, powtarzamy bezwiednie gesty, powtarzamy słowa zwodnicze i zawodne. Chcę zrobić krok ku, w kierunku źródła trwogi, przejmującej ludzi, kiedy myślą, kim byli, zanim ich ciała poczęły rzucać cień. Jeśli fascynację poprzedza brakujący obraz, to brakujący obraz poprzedza jeszcze coś. Noc. Zagłębiać się w tę noc czernią barwiący te strony. Jedna z najbardziej poruszających przepowieści Pascala Quignarda dotyczy świętego Augustyna. Quignard przypomniał, że pierwsze rozważania pogłębione, zajmujące, niepokojące o aporii, o braku pamięci sceny pierwotnej, spisał w roku 397 Augustyn w pierwszej księdze wyznań. Święty Augustyn czterokrotnie powracał do najwcześniejszego dzieciństwa. Za każdym razem skarżył się: ego non memini. Ja nie pamiętam ani poczęcia, ani życia macicznego, ani krwawego porodu, żadnych wspomnień. Czy mogłem żyć przed życiem? Pyta święty Augustyn w wyznaniach. Niepokój prenatalny przesyca całe dzieło świętego Augustyna. Ulituj się, Panie, nade mną biednym, racz mnie oświecić. Czy niemowlęctwo nastąpiło u mnie po jakimś okresie umarłym? Czy tym poprzednim okresem był czas, gdy przebywałem w łonie matki? A jeszcze przed tym okresem, jeszcze wcześniej. Panie mój, Panie umiłowany, czy byłem już gdziekolwiek? Czy byłem już wtedy kimś? Nikt nie może powiedzieć o tym, ani ojciec, ani matka, ani doświadczenie innych ludzi, ani własna pamięć. Może teraz, kiedy cię dopytuję, ty się uśmiechasz. W tobie, Panie, nie ma różnicy między istnieniem a życiem, bo w najwyższym stopniu istnienie, esse, i w najwyższym stopniu żyć, vivere, to jest to samo. Nie śmiej się ze mnie, Panie. Pierwsze dzieciństwo, niemowlęctwo, w przeciwieństwie do drugiego dzieciństwa, czyli chłopięctwa, jest bezpamiętne i bezmowne, jest ignorancją czystą. Pierwsze dzieciństwo jest bezwzględnie durne i można dowiedzieć się, że w ogóle było, jedynie przez obserwację innych. Rzymska opozycja infantia puericia odpowiada współczesnemu, niejasnemu i niepewnemu rozróżnieniu nieświadomość, świadomość. Dziecko w Rzymie definiowało się jako jeszcze coś, to co do końca nie jest człowiekiem, jako coś, co nie może mówić w swoim imieniu. Stąd zuchwałe, zasadnicze pytanie Augustyna odnoszące się do świata popędów, świata genitalnego, niemego, zwierzęcego, erotycznego. Dlaczego Bóg chciał, by świat niemowlęctwa znalazł się poza światem mowy? Dlaczego Pan chciał, by ludzie nie mieli dostępu do swojego dzieciństwa od wewnątrz? Jaka groza kryje się w tej przeklętej scenie, w której zostaliśmy zrobieni, że skrywa ją niepamięć? Thank you. przemocy seksualnej Kiniard przepowiedział raz jeszcze cudowną legendę o Leandrze i Hero, czyli mit o nieskończonej miłości i śmierci w wodzie. Ona trzyma lampę w prawej dłoni, odsłania ją od wiatru. Hero na szczycie wieży zapala knot lampy sekretnie. Ta mała lampa świeci jak latarnia morska. Wskazuje w czerni nocy drogę Leandrowi. Muzaios, gramatyk, napisał na początku VI wieku arcydzieło, mały poemat o Leandrze i Hero. Muzaios, gramatyk, nadał poematowi przepiękny tytuł, Płynący nocą. Marlowe powiadał, że dzieło Muzaiosa jest najpiękniejszym poematem miłosnym na świecie. Marlowe zaczął go tłumaczyć, zanim nie zabiła go jego własna ręka. Śmierć, która przerywa, zawsze nadaje sens temu, co nie ujawniło się w życiu. Zawsze nadaje się jakiś sens śmierci w wodzie, bo jest pamięcią po czymś śmierć w wodzie. Płynący nocą mieszkał w Abydos. Hero była kapłanką Afrodyty i mieszkała na drugim brzegu Helespontu. Świątynia Afrodyty wznosiła się w Sestos. Leander każdej nocy przepływał cieśninie, by połączyć się z Hero. Wchodził do wody nagi, odzienie zawiązywał wokół czoła i płynął w kierunku płomyka lampki oliwnej, zapalanej potajemnie przez kapłankę Afrodyty na wieży latarni morskiej stojącej na skraju Cypla. Nadciągnęła zima, morze stało się lodowate, grzmiące, gwałtowne, wzburzone od wichur. Nie widywali się. Hero nie mogła dłużej wytrzymać bez kochanka. Gdzie on jest? Co on robi? Czy nie zdradza, piękny mój? Hero wbiega na szczyt wieży, zapala lampkę. Po drugiej stronie cieśniny, w Abydos, nocny pływak skacze do wody. Wieje wiatr, lampka gaśnie. Leander nie może znaleźć brzegu pośród nocy w strasznych falach, w porywach wiatru. O brzasku Hero postrzega, że u podnóża wieży fale wyrzuciły martwe ciało księcia bezdomnego. Hero wstępuje na flankę i rzuca się w dół. Noc seksualna Pascala Kiniarda to więcej niż literatura, więcej niż tak zwane wydarzenie literackie. To skok w przepaść i śpiew zimorodka, odchylenie zasłony, mądry gest prawdziwego artysty.
Du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 16e.
Czas naglił. Odkrycie prawdy stało się moją obsesją. Jestem złodziejem? Czy mnie w to wciągnięto? Cała ta sprawa śmierdzi. Trzeba posłuchać następnych nagrań.
Eh bien voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur les vedettes du Pont Neuf.
C'est quoi, là? Pont Neuf? To pewnie wycieczka statkiem.
À droite, nous découvrons le musée du Louvre, le plus grand monument parisien, et derrière, les Tuileries. À votre gauche, vous voyez le musée d'Orsay.
A droit? Spojrzę na plan. No tak, Louvre. Jest po prawej, a droit. A Muzeum Orsay? Po lewej. A gauche? A derrière? No jasne, Park Tuileries jest za Louvre. Czyli Louvre jest przed. Devant Tuileries.
À votre gauche, vous voyez le musée d'Orsay.
Mais c'est où? Nadia, je ne vois rien.
Je ne vois rien? Vois? Aha, czasownik widzieć. Voir. No jasne, przecież to dziecko. Dziewczynka jest mała i nic nie widzi. Elle ne voit rien. Właściwie to sam chętnie popłynę na taką wycieczkę.
vedettes du Pont Neuf. W drogę. Pardon, madame, le bateau, s'il vous plaît, le pont neuf.
Le pont neuf, vous voyez l'île de la cité là-bas? Vous traversez le pont, puis vous descendez l'escalier à votre droite, derrière le cheval d'Henri IV.
Merci. Najpierw miał być most i coś po prawej. Ah, schody. To pewnie to. O, właśnie. Les vedettes du pont neuf.
Alors, on voit ta photo dans les journaux, hein? T'es célèbre, mon pote. N'oublie pas, tu laisses tomber.
Non, tego brakowało. Ta photo, journaux, Jean-Pierre widział moje zdjęcie w gazecie.
N'oublie pas, tu laisses tomber, capite?
Ale czego on ode mnie chce? Laisse tomber to idiom. Zwrot zwyczajowy, zrezygnować z czegoś. No ale z czego mam zrezygnować? Z moich poszukiwań? A jeżeli to on wpakował Nadię w tę całą historię?
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwartz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
RFI, 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 RFI.
Państwo audycji Radio France International z Paryża dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.